Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
12.16, Bogumiła Wrysiło, witam bardzo serdecznie Państwa w programie Pytać Każdy Może. Kuratorium Oświaty w Olsztynie rozesłało do szkół w swoim województwie warmińsko-mazurskim prośbę, by nie zadawać uczniom prac domowych na dni wolne, na ferie, na święta, na weekendy. Do tego kuratorium zwraca uwagę na zbyt ciężkie tornistry. Dziś o tym pomyślę, rozmawiam z moimi gośćmi, ale także z naszymi słuchaczami. A wśród moich dzisiejszych gości są pani Anna Borysiak, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
Dzień dobry, witam Państwa.
Pani Aneta Plewa, nauczycielka historii w 7 Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
A także pan Krzysztof Jankowski, pedagog i dyrektor Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
Dzień dobry.
Dzień dobry. 52 3 4 5 5 0 9 0. Czy uczniowie dzisiaj w szkołach mają za dużo na głowie, mają za dużo obowiązków i czy rzeczywiście ten pomysł kuratorium w Olsztynie i to pismo z tą prośbą o niezadawanie lekcji na dni wolne to jest dobry pomysł? 52 3 4 5 5 0 9 0 to telefon również dla naszych słuchaczy. Na początek posłuchajmy króciutko, co o komunikacie wysłanym do szkół w warmińsko-mazurskim powiedziała nam rzeczniczka Kuratorium Oświaty w Olsztynie, pani Barbara Antczak.
Komunikat warmińsko-mazurskiego wicekuratora oświaty odnośnie prac domowych w weekendy był takim komunikatem skierowanym do dyrektorów, nauczycieli, aby wywołać refleksję, aby zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście te prace domowe muszą być w takim wymiarze zadawane, czy może właśnie zmniejszyć ich liczbę na rzecz innych działań już właśnie w czasie zajęć szkolnych. Oczywiście, że każdy nauczyciel ma autonomię w wyborze programu, w wyborze podręcznika i oczywiście także metod pracy na lekcji i to nauczyciel będzie decydował, czy ta praca domowa jest, czy jej nie ma.
Czy po tym komunikacie docierają do Państwa już jakieś głosy ze strony szkół, dyrekcji, co nauczyciele w danych szkołach na ten komunikat, na Wasz komunikat, Waszego Kuratorium Oświaty w Olsztynie?
Myślę, że jeszcze jest troszkę za wcześnie, aby mówić już o jakichś wynikach, efektach. Niewątpliwie na pewno jest to przyczynek do tego, aby zastanowić się nad wyborem metod pracy i taki sygnał do nas dotarł. Prace domowe także są przedmiotem, tematem rozmów w Radzie Pedagogicznej. Oczywiście podkreślam, że nie jest to żadne zalecenie kuratora. Ja myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest działanie samego nauczyciela, który doskonale wie, czy ta praca domowa musi być zadana, czy nie.
Tyle Kuratorium Oświaty w Olsztynie, a co w naszym województwie, drodzy Państwo. Również pytanie do naszych słuchaczy 52 3 4 5 5 0 9 0. Czy za dużo lekcji, czy zadawać, czy nie zadawać na dni wolne, weekendy? Drodzy Państwo, bardzo proszę, jak też się odnosicie do tego komunikatu z Kuratorium Oświaty w Olsztynie?
Szanowni Państwo, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty nie planuje wydania takiego komunikatu. Natomiast na pewno pan kurator tutaj, pani minister również stoją na stanowisku, że zadania domowe są elementem polskiego systemu edukacji, ale niewątpliwie decyzja o tym, tak jak zresztą pani rzecznik powiedziała, decyzja o tym, czy ta praca domowa ma być, czy jej nie ma być, jest decyzją nauczyciela. Ale też istotne jest, żeby faktycznie nauczyciele rozmawiali ze sobą, porozumiewali się, no i patrzyli, czy tych zadań domowych faktycznie dla dzieci nie jest za dużo, szczególnie jeżeli mówimy o tym okresie feryjnym czy weekendowym, bo dziecko zgodnie z Konwencją Praw Dziecka też ma prawo do tego, żeby odpocząć i żeby mieć czas wolny.
No właśnie, pani Aneta Plewa jest nauczycielką historii. Czy na czas ferii zadała pani swoim uczniom zadania domowe?
Nie, nie zadaję ani na weekendy, ani na ferie.
A dlaczego?
Dlatego, że tak jak powiedziała pani wizytator, to jest czas dla dziecka do odpoczynku, do relaksu, do zregenerowania sił.
Zadawać czy nie zadawać, oto jest pytanie, zwłaszcza na te dni wolne. Czy za dużo obowiązków mają uczniowie w polskich szkołach? 52 3 4 5 5 0 9 0. Panie Krzysztofie, za dużo jest tych obowiązków, czy w sam raz, czy może rzeczywiście warto by było się zastanowić nad tym systemem zadań domowych?
Ta dyskusja się pojawia, myślę, że tak co kilka lat i myślę, że ona nie jest ani nowością, ani jakimś takim pewnie przemyśleniem. Pan kurator chyba troszeczkę nie przemyślał tego swojego głosu. Ja myślę, że jeżeli zastanawiamy się, to patrząc, zresztą tutaj poza mikrofonem rozmawialiśmy, ta stara pedagogika i stara metodyka nauczania mówiła o konieczności na przykład zadawania prac domowych. Ja pamiętam, kiedy prowadziłem w zespole szkół handlowych pierwsze lekcje, to jak zrobiłem konspekt, to on musiał być, zawierać taką na końcu klauzulę. Jaki początek? Sprawdzenie wiedzy z poprzedniej lekcji. Ja myślę, że problem musi być indywidualny i dotyczący nauczyciela, głównie patrząc z mojego punktu widzenia ucznia, ponieważ są różni uczniowie. Patrząc przez pryzmat mojej szkoły, którą prowadzę na Trauguta, to zadania muszą być, ponieważ większość dzieci ma problem na przykład z czytaniem i wtedy problem poznawania nowych treści jest rzeczywiście dla nich i dla nauczyciela.
52 3 4 5 5 0 9 0. Czy rzeczywiście zadania domowe być muszą? Czy zadawać na dni wolne, na ferie, czy jednak dać dziecku trochę luzu? Tutaj sprowadziliśmy też trochę ten temat zadań domowych również do działania samego nauczyciela podczas lekcji, prawda?
Tak, ja myślę, że istotne jest, w jaki sposób te zadania domowe są zadawane. To znaczy, czy one nie muszą być zadawane przecież zawsze dla wszystkich dzieci? Tak, tylko mogą być zadane wybranym dzieciom. Przecież nauczyciel prowadząc lekcję czynnie bierze w niej udział i widzi, w jaki sposób dzieci w toku tej lekcji pracują i widzi, które dziecko ma jeszcze pewne braki i musi jeszcze nad czymś popracować i może zadać na przykład dwójce czy trójce dzieci, która te trudności ma. Nie musi zadawać wszystkim. I co ważne, o czym też rozmawialiśmy poza anteną, to jest bardzo istotne, że jeżeli już nauczyciel tą pracę domową zadaje, to ta praca domowa musi zostać bezwzględnie przez niego sprawdzona, tak żeby dziecko dostało informację zwrotną, bo ta informacja zwrotna jest niezwykle istotna, jeśli chodzi o efektywność tego ucznia, bo jeżeli my tej pracy domowej dziecku nie sprawdzimy, to jaką on ma informację zwrotną? On zrobił, ale on nie wie tak naprawdę, czy zrobił dobrze, czy zrobił źle, jakie popełnił błędy, więc tutaj te elementy też są niezwykle istotne.
A na ile właśnie takie niezadawanie lekcji na weekendy, na czas wolny, kiedy są ferie, pomaga w trakcie całego roku szkolnego, kiedy uczniowie wiedzą, że rzeczywiście są ferie, jest wolne, są wakacje, to również wolne od nauki, a potem wracamy do szkoły i jest intensywna praca. Na ile to pomaga uczniom, ale również może i nauczycielom?
Ja myślę, że to jest trochę tak, jakbyśmy my, dorośli, pojechali na urlop z teczką pełną zadań do zrobienia i po urlopie wrócili do pracy, bez siły, bez energii, bez chęci. To działa dokładnie tak samo. Dziecko to jest człowiek, tylko trochę młodszy. Działa tak jak dorosły.
52 3 4 5 5 0 9 0. Zadawać czy nie zadawać, proszę Państwa? Jakie tutaj jest Państwa zdanie, również naszych słuchaczy? Czy dzieciaki dzisiaj mają za dużo obowiązków w szkole? Bo przecież obowiązki, jakie mają dzieci w szkole, to nie tylko szkoła, to również cała masa zajęć dodatkowych, na które bardzo często, no takie mam wrażenie, że rodzice też zapisują, że warto, a może te zajęcia, a może te zajęcia. I później tego czasu wolnego na taki wypoczynek, a nawet na taką nudę po prostu nie ma.
To znaczy, wydaje mi się, że też jest tak, że jeżeli faktycznie tych zadań domowych jest taki natłok, no to też nie ma czasu jakby na rozwijanie swoich zainteresowań, prawda? Na to, żeby dziecko w tych zajęciach dodatkowych, które go faktycznie interesują, bo ja nie mówię o zajęciach dodatkowych, które organizują rodzice, tak, bo mają na przykład takie ambicje, ale to, co faktycznie dziecko interesuje, czyli nie wiem, chce iść pograć w piłkę nożną, jeżeli to jest chłopiec, jeżeli to jest dziewczynka, to oczywiście są stereotypy, tak, ale chce potańczyć i to jest coś, co faktycznie, na czym mu naprawdę zależy. I teraz, jeżeli dziecku to odbierzemy, nie pozwolimy mu, bo masz to i to jeszcze do zrobienia, no to myślę, że to nie będzie dla dziecka dobre, wręcz będzie demotywujące i dziecko nam też będzie się buntować po prostu.
Najsmutniejsze jest to, bo myślę, że mówi pani o młodszych dzieciach.
Tak, o młodszych dzieciach, ja mówię o tych młodszych dzieciach.
Tak, a najsmutniejsze jest w mojej pracy to, kiedy młodzież, już taka, która decyduje sama o swoich zajęciach, przychodzi i mówi, właśnie zrezygnowałem z, i proszę sobie uzupełnić, bo nie daję rady, bo jest to i to. I no, rezygnują z pasji na rzecz czego? Kolejnego ćwiczenia wykonanego, niesprawdzonego czasami.
Czyli dochodzimy tutaj do punktu, że jednak tych obowiązków jest trochę za dużo. 52 345 5090, jak nasi słuchacze obserwują swoje pociechy? Być może rzeczywiście mają państwo swoje refleksje na ten temat, jak wygląda ta sytuacja w domu później, jak dziecko wraca ze szkoły. Czy jest czas? Kiedyś to było tak, plecak pod biurko, czas na podwórko, trochę na trzepaku, a jak to dzisiaj wygląda, drodzy państwo?
No najczęściej jest to smartfon albo komputer w jakimś tam wymiarze. Myślę, że to też jest problem. To dotyka różnych obszarów tej organizacji dnia i za to są odpowiedzialni rodzice i to głównie oni organizują tę przestrzeń, bo nauczyciel i szkoła, oczywiście ona się kończy 14-15, no, jeżeli zajęcia dodatkowe to jest po południu, ale generalnie no, te popołudnia, dni wolne to organizują rodzice i jeżeli dzieci spędzają to przed smartfonem, to jest to problem. Myślę, że wtedy trzeba zmienić nawyki.
Dzień dobry, kogo witamy? Halo, halo? Dzień dobry. Ktoś nam się rozłączył. 52 345 5090, 52 345 5090, ten numer telefonu do państwa dyspozycji. Kto ponosi, nazwijmy to, odpowiedzialność, tak, za ten taki tydzień szkolny? Czy to tylko są rodzice, czy pani Aneto, pani jest nauczycielką, pani stara się właśnie nie zadawać na wolne dni, a w szkole podczas lekcji rozmawiać?
Tak, wie pani, ta odpowiedzialność, jak w przypadku szkoły, ta odpowiedzialność jest zawsze pomiędzy nami, nauczycielami, a jednak też rodzicami. Są dwie rzeczy, które się w szkole spotykają. Nauczanie i wychowanie. My jesteśmy po to, żeby nauczyć i pomóc rodzicom, wspomóc rodziców przy wychowaniu. Jak mówimy o organizacji tygodnia, to możemy też na to spojrzeć z dwóch różnych stron. Z mojej, ja mam się przygotować do lekcji tak, żeby moje 45 minut było efektywne i żebym nie czuła potrzeby, że czegoś nie zrobiłam, może dokończą sami. A z drugiej strony rodziców, którzy wypuszczając dzieci z przedszkola do szkoły, nawet już wcześniej, próbują uczyć odpowiedzialności, systematyczności za to, co się robi. To nie ja, zadając zadanie domowe, uczę odpowiedzialności i systematyczności, tylko ja uczę moje dziecko dwuletnie. Wynieś, podaj, masz, bawiłeś się, posprzątaj, tak?
Od podstaw. Czyli jakby zaczynamy, od podstaw, tak? Od czyli samego początku.
Nie można powiedzieć, że moje zadanie domowe ma nauczyć odpowiedzialności i systematyczności i wdrażania do systematycznej pracy, bo z tym dziecko chociaż troszeczkę powinno być już w szkole w pierwszej klasie wychowane w domu.
A kiedy, drodzy państwo, pomagać dziecku w lekcjach? W momencie, kiedy dziecko zgłosi problem, mamo, tato, nie radzę sobie z zadaniem domowym? Czy od samego początku trochę to wszystko kontrolować?
Ja myślę, że trzeba dziecko wdrażać do tego, żeby próbowało samo i faktycznie jeżeli, wiadomo, że jeżeli dziecko jest w klasie pierwszej, no to musimy, tak jak powiedziałam, wdrożyć, czyli pomagamy, kontrolujemy, pokazujemy, jak ma to robić, tak? Że ma sobie to popołudnie w jakiś tam konkretny sposób zaplanować. Zaczynasz od tego, potem jest to, to, to i to. Jeżeli dziecko wdrożymy, to myślę, że w kolejnych latach ono będzie potrafiło samo sobie w jakiś sposób ten czas zorganizować, ale jeżeli oczywiście no, będzie wiedziało, musimy dać taki komunikat, myślę sobie, że jeżeli będzie widziało, że sobie z czymś nie radzi, to my jesteśmy zawsze gotowi, żeby pomóc. Tak? Jeżeli dziecko się do nas zgłasza, to my pomagamy. Myślę, że to jest niezwykle też ważne, żeby jednak ta współpraca z rodzicami była, żeby rodzice też nie zrzucali na szkołę odpowiedzialności za wychowanie dziecka. Bo jakby tutaj dom, rodzina wychowuje, natomiast rola szkoły, czy
jest,
jakiekolwiek instytucje, jest wspomagająca.
Ale również nauczanie.
Oczywiście, to jest jakby tak, bo mówimy w kontekście zadań, no, ale ja mówię w ogóle, ogólnie, tak, że tutaj szkoła powinna, jeżeli chodzi o wychowanie, wspomagać, a w pierwszej kolejności na pewno skupić się na tej sferze dydaktycznej, co nie oznacza, mówię, że zostawić dzieci, jeżeli chodzi o wychowanie, rodziców nie wspierać, bo też ma wspierać jak najbardziej, jeżeli pojawiają się trudności.
52 345 5090, czy czasem tych obowiązków w polskiej szkole dziecko dziecko nie ma za dużo, a może ma za mało. Jakie jest zdanie naszych słuchaczy? Czekamy na telefony 52 345 5090. No właśnie, czy zadawać, czy nie zadawać? Tutaj pani Aneta ma swój własny sposób, a uczy pani historii, czyli przedmiot, którego też wymaga pracy, zapamiętania, tego, żeby przysiąść, żeby przyjść do domu, coś przeczytać. I jak później weryfikuje pani wiedzę swoich uczniów już na lekcji?
To znaczy, ja bym zaczęła od tego, że historia nie jest do zapamiętania, tylko do zrozumienia. I to jest taki stereotyp, który pokutuje, że na historii musimy zapamiętać daty, zapamiętać nazwiska, wydarzenia i tak dalej. Ale tak jak rozmawialiśmy przed audycją, co z tego, że mój uczeń zapamięta, kiedy była bitwa pod Grunwaldem, jak nie będzie rozumiał, dlaczego ona jest dla nas taka ważna i dlaczego o niej napisano w podręczniku. Więc
A macie na to czas, żeby z uczniami porozmawiać, żeby wytłumaczyć, żeby wrócić do jakiegoś tematu? Przecież jest program taki, jaki jest. Jest wyznaczony na dziś. Jest napięty ten program. I teraz powroty na lekcjach do pewnych zagadnień, które zostały niezrozumiałe, mogą powodować
przesunięcia.
No właśnie.
Takie przesunięcia się zdarzają i to zdarzają się nie tylko mi, myślę, że każdemu nauczycielowi. Ale tak jak powiedziałam na początku, nie chcę, żeby moi uczniowie pamiętali, tylko rozumieli, więc sprawdzamy to w różny sposób. Są oczywiście tradycyjne metody, czyli kartkówki, sprawdziane, na które się z uczniami umawiam, bo jakby nie jest moją ideą las jedynego dzienniku, tylko poczucie przy sprawdzaniu, że rozumieją, co piszą. A poza tym po prostu rozmawiamy. Myślę, że zadawanie pytania problemowego, nawiązującego gdzieś do treści, które omówiliśmy, pokazuje mi, na ile zrozumieli, na ile nie. I też już myślę, że też mają taką świadomość, że to, o czym mówiłam, za chwilę gdzieś wróci, bo będziemy do tego nawiązywać, bo będziemy coś porównywać, więc no ja mam przywilej pracowania z młodzieżą starszą. To jest rzeczywiście przywilej, bo to jest troszeczkę inna jakość pracy, troszeczkę inne już spojrzenie na rzeczywistość, na świat. Chęć do wyciągania wniosków z tego, co się dzieje teraz, porównywanie, więc naprawdę ja mam ogromny przywilej.
Panie Krzysztofie, pana jako doświadczonego pedagoga chciałam zapytać, jakie jest pana podejście do zadawania bądź nie zadawania lekcji na czas wolny dzieci? Kiedy rzeczywiście teraz jesteśmy w okresie ferii zimowych, czyli takiej laby dwutygodniowej. Za chwilę będą święta wielkanocne, wcześniej było Boże Narodzenie.
No właśnie.
Tego wolnego.
Tego wolnego jest wyjątkowo dużo.
Mamy dosyć sporo. I teraz pytanie. Teraz pytanie, czy na ten czas wolny, którego nam się trochę w roku szkolnym nazbiera, zadawać czy nie zadawać, czy obciążać dzieciaki jeszcze dodatkowymi obowiązkami, to również pytanie do naszych słuchaczy 52 345 5090. Ale jakie jest pana podejście? Czy są jakieś przedmioty, które rzeczywiście wymagają
odpalania? Myślę, że ferie nie są dobrym momentem, żeby zadawać, ale myślę, że codzienność od poniedziałku do piątku byłbym zwolennikiem, żeby taki system funkcjonował. Przy czym powtarzam, że to jest też uczenie, bo pani profesor tutaj mówi o szkole średniej, w szkole podstawowej. Myślę, że ci uczniowie muszą uczyć się też pewnej systematyczności łącznie z rodzicami i później ten skutek jest w liceum, bo gdyby nie w szkole wdrażanie i pewien cel, który już później mają uczniowie idący do liceum, to pewnie byłby problem. Ja myślę, że to jest problem, tak jak już wcześniej powiedziałem, wielu, wielu dyskusji i pewnie szkół, które są, bo pani redaktor mówiła o podręcznikach. Ja parę razy byłem w innych krajach, w szkołach, w których nie ma podręczników i szkoły te funkcjonują, ale gdy przychodzi do wyboru tych elitarnych zawodów, to się okazuje, że one są niewystarczające, więc powiem tak, to też jest kulturowe. Ja jeszcze bym się zastanowił nad tym, nad podstawami programowymi. Myślę, że to też warto by na ten temat zastanowić się, bo tych zmian jest wiele, ale co dla mnie jest też istotne, to jest liczebność klas. Myślę, że to jest też problem, który pewnie czasami nauczyciel woli zadać do domu, bo nie jest w stanie pewnych rzeczy zrealizować. I to są takie wszystkie sprawy. My w szkolnictwie od wielu, wielu lat, bo ja jeszcze pamiętam swoje liceum, które było takim klasycznym liceum, gdzie trzeba było i zadań domowych było wiele. Później, kiedy obserwowałem moje dzieci, to było zupełnie już inaczej. Pamiętam, gdy moja córka chodziła do jednego z bydgoskich liceów, to rzeczywiście bardzo mi się podobało wiązanie pewnych faktów międzyprzedmiotowych i wyjazd do teatru na sztukę to była realizacja dwóch, trzech przedmiotów, bo te połączenia i to, co pani profesor mówi, tego rozumienia zagadnienia, bo jeżeli mówimy o romantyzmie, to on występuje praktycznie we wszystkich. No może w chemii nie występuje, ale...
I w matematyce.
W matematyce chyba występuje, chyba ale też. Wiązanie pewnych faktów. Mhm. I myślę, że to też jest warsztat, nie? Klasyczny warsztat nauczyciela i myślę, że na nim spoczywa. I ostatnia rzecz, o której jeszcze pani redaktor już na mnie kiwa, że mam kończyć, ale...
Nie kiwam, broń Boże, spoglądam na
ale
panią
patrzy
Annę
na mnie takim wzrokiem, więc powiem tak. To też jest jakby też udział rodzica. Ja myślę, że rodzic musi uczestniczyć w pewnej formule, ponieważ myślę, że zwolnienie go z całkowitego obowiązku pomagania czy odpowiadania na pytania no jest też problemem polskiej szkoły. Dlaczego? Dlatego, gdyż często z mojego punktu widzenia on jest inny ze względu na charakter pracy, ale większość rodziców moich uczniów i wychowanków przerzuciła i dydaktykę i wychowanie na szkołę.
Mm-hmm. Czyli mamy tutaj, dlaczego na pana spojrzałam, bo chciałam również, żeby do tego wątku odniosła się pani Anna Borysiak. Pani Anna Borysiak, starszy wizytator, bo pan Krzysztof wspomniał tutaj o programie nauczania, czyli o łączeniu tych faktów pewnych w szkole, dodatkowo jeszcze rodzice i autorytet nauczyciela, ale mamy tutaj jeszcze różne dzieci.
Tak, no to tutaj pan dyrektor mówił o tym, o liczebności klas, że być może nauczyciel nie zawsze ma taki komfort, tak, że jest w stanie do każdego dziecka, aczkolwiek powinien, bo indywidualizacja pracy z uczniem jest obowiązkiem nauczyciela, że być może nie zawsze jest w stanie do każdego dziecka indywidualnie na każdej lekcji podejść, tak? Niemniej jednak ta liczebność klas w młodszych klasach, bo ja nie mówię o liceach, gdzie tam nawet do 35 w Bydgoszczy dochodzi liczba uczniów, ale w tych młodszych klasach do 25, więc myślę, że tutaj z tym akurat problemu większego być nie powinno. To tutaj się zgadzam absolutnie z moimi przedmówcami, zresztą ja też o tym mówiłam, że rodzice nie mogą zrzucać odpowiedzialności za swoje dziecko, zarówno w żadnej ze sfer na szkołę, bo szkoła ma mieć rolę wspomagającą i ma wspomagać rodziców. Co ważne, też moi przedmówcy mówili o tym, nie uczyć się na pamięć, a rozwiązywać problemy, bo właśnie to, o czym ja mówiłam też, informacja zwrotna dla ucznia, rozwiązywanie problemów, samoocena, to jest to, co najbardziej wpływa na efektywność nauczania, tak? Czyli nie pamięciówka, mówiąc kolokwialnie, tak? Pewnie, że pewne rzeczy może trzeba się wyuczyć i tutaj no nie ma innej możliwości, ale jednak skupić się na rozwiązywaniu problemów. I myślę, że podstawa programowa teraz daje taką szansę.
A teraz jeszcze w tym wszystkim mamy program, który się zmienia, bo ja tutaj znalazłam taką informację, wywiad w gazecie Metro Warszawa z dyrektorką szkoły na Ursynowie w Warszawie, która wprowadziła zupełne zmiany w swojej szkole, czyli nie zadawanie pytań, brak czerwonego długopisu, żeby dzieci nie odstraszać. I ona, jeżeli państwo pozwolą, ona też sama zauważa, że nauczyciele w Polsce nie mają łatwo, bo na przykład, i tu cytat, w fińskim systemie edukacji ostatnia zmiana była w latach 70. ubiegłego wieku, a my jesteśmy w permanentnej zmianie. Co rok dostajemy nowy plik rozporządzeń, czyli też z drugiej strony nadążenie za tymi zmianami też, prawda, powoduje stres u samych nauczycieli, żeby wszystko przeprowadzić, żeby zdążyć na czas, żeby pilnować się tego programu i gdzie tutaj jest jeszcze miejsce na taką rozmowę, na taką dyskusję, o której pani Aneta Plewa.
Ja myślę, że jednak w tym wszystkim najważniejsze jest dziecko. Mhm. I nauczyciel przede wszystkim musi pamiętać o tym, że ma przed sobą młodych ludzi, jest dla nich autorytetem. Jakkolwiek byśmy nie mówili, tak jest. Szczególnie dla tych młodszych dzieci, myślę, to jest tak, że pani w klasach tych młodszych, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. I myślę, że tutaj...
Jest autorytetem,
tak jak powiedziałam, tak jak pani mówi, pani redaktor, że oczywiście to jest autorytet. I tutaj ja nie mam co do tego wątpliwości, że tak jest. Natomiast jeszcze wrócę do tego, o czym pani mówiła, do wypowiedzi pani dyrektor ze szkoły, z Ursynowa, że nauczyciele nie powinni zadawać pytań. Faktycznie ocenianie kształtujące, które no, powinno być w szkołach, nauczyciele powinni stosować tą metodę, mówi o tym, że to uczniowie powinni pytać i dociekać, tak, zadawać pytania, a rozwiązywać problemy.
Czy to nie jest trochę tak, że się uczniowie wstydzą, bo po prostu ktoś w klasie powie, a teraz zadałeś takie pytanie, ktoś wyśmieje, a nauczyciel...
Ale to jest rola nauczyciela, żeby pracował właśnie nad tym, żeby z tego kolegi, koleżanki, który nawet może czasami zada pytanie no bezcelowe, czy może chociaż dla dziecka myślę, nie ma pytań bezcelowych, ale w ich ocenie no nie takie, jakie być powinno, żeby tu nauczyciel mówił, słuchajcie, no nie ma takich pytań, wszystkie pytania są ważne, wszystko, o co mnie pytacie, jest ważne.
Panie Krzysztofie, wszystkie pytania są ważne?
Ja powiem tak, dopóki dziecko pyta, to jest dobrze.
No właśnie,
dobrze, jak przestaje pytać, to taka moja konstatacja ogólna. Mhm. Ale myślę, że rzeczywiście to, co tutaj zostało powiedziane, no, nauczyciel ma tutaj główną rolę organizacji tego procesu dydaktycznego. Nie? Bo jeżeli mówimy o zmianach, to ja współczuję pani profesor, bo historia chyba jest najbardziej przedmiotem zmiennym w ciągu ostatnich 15-20 lat.
No powinna być konstans.
Powinna być konstans, ale to tak to już jest. No myślę, że to też jest radość polskiej szkoły, że te zmiany są dosyć częste i takie czasami nawet dramatycznie różne. To jest problem też odbioru, bo uczniowie mają różny poziom odbioru i tu powiem tak, no jeżeli jest uczniów 25 w klasie, to się nie czarujmy, że jakiś procent ma problem, no raz komunikacji, a dwa odbierania tych treści. To jest chyba rzeczywiście z uporem maniaka będę wracał do rodzica i myślę, że ta współpraca z rodzicem i indywidualizowanie, przy czym... Tak. No, bywałem nauczycielem, nigdy nie byłem w pełni profesjonalnym nauczycielem, ale myślę, że 25 uczniów przy indywidualizacji i 45 minutach to jest pewne wyzwanie. No.
Jest to wyzwanie, na
jest
pewno.
To wyzwanie.
45 minut to krótko bardzo.
No właśnie i tutaj przecież ta lekcja też ma swoje określone części, nie? Które trzeba wykonać, więc myślę, że tu kwestia mistrzostwa i w zależności od wieku ucznia i poziomu, no to jest duże wyzwanie dla nauczycieli, aby. I teraz pytanie, na ile nauczyciel przenosi to na pracę domową, a na ile realizuje to w czasie jednostki lekcyjnej? No to jest to pytanie.
Myślę, że też jest istotne, bo nauczyciele często, z którymi ja rozmawiam osobiście, mówią o tym, że ale przecież to praca domowa to zajmie tylko 5 minut.
Aha.
Ale to też tak nie działa, bo jednemu dziecku zajmie 5 minut, drugiemu zajmie 20, a trzeciemu zajmie godzinę. I teraz, tak jak rozmawiałyśmy, że jeżeli to się, ta liczba tych prac domowych z danego dnia nam się skumuluje, tak, to dziecko, które potrzebuje więcej czasu, to tak jak pani mówi, ono całe popołudnie spędzi na tym, żeby zrobić te zadania domowe. Ale tutaj wracam znowu do roli nauczycieli, o czym pan dyrektor mówi, że to naprawdę wiele zależy od mądrości nauczycieli. Ja nie wątpię, że nauczyciele taką mądrość mają. Pracują, przecież mają obowiązek pracy w klasowych zespołach nauczycielskich. Mogą ze sobą rozmawiać i się porozumiewać, kiedy kto na przykład zadaje pracę domową, tak? Mogą się spotkać i porozmawiać o tym. To nie zajmuje dużo czasu, prawda? Więc 50, myślę, że to wszystko jest do rozwiązania.
52 34 55 0 90 to również telefon dla naszych słuchaczy. Czy powinna być właśnie taka dyskusja między nauczycielami? Czy zadawać te zadania? Czy może trochę mniej zadawać? A chociaż z drugiej strony właśnie, czy ten program jest zbyt przeładowany, jak to państwo oceniacie? Bo ja się spotkałam z takimi opiniami, że polscy uczniowie, jak wyjeżdżają gdzieś za granicę, bo na przykład rodzice decydują się na wyjazd, to sobie świetnie radzą w szkołach. Zdecydowanie lepiej niż na przykład uczniowie w innych krajach, bo tamci mają mniej, a nasi w lot wszystko łapią, bo są przystosowani do jakiegoś systemu nauki i w szkole, i w domu, odrabiania lekcji. Pani Aneta Plewa, nauczycielka.
Czy program jest przeładowany?
Mhm. Czy jest program przeładowany? Jak pani to ocenia?
Znaczy, wie pani,
ma pani się... też syna w szkole podstawowej, prawda?
To znaczy, jak się patrzy z perspektywy nauczyciela i własnego przedmiotu.
I jeszcze sprawdzimy. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Nasza Żań słuchaczka dzwoni. Tak,
proszę witam. Pani, mam takie pytanie, bo tutaj jest o szkole cały czas, o wolnym i w ogóle.
Czy za dużo lekcji dzieci mają? Czy dzieci mają za dużo lekcji? Czy powinniśmy zadawać zadania domowe na ferie,
no
czy dać im luz?
Panie redaktor, chyba jest jeszcze gorszy problem, bo są wakacje, a młodzież musi chodzić do szkoły, bo nie bardzo próbna matura wyszła. Czy to jest takie zgodne? kiedy oni mają odpocząć. Stale bez przerwy pracują, uczą się.
Czyli ci, którym matura próbna nie poszła, muszą coś nadrobić teraz, tak? A w jakiej szkole? Bo akurat tutaj widzę, że nasi goście też zdziwieni są. To może jakieś ustalenia takie wewnętrzne po prostu z nauczycielem?
No możliwe, ale to...
A pani uważa jak? Że dzieci mają za dużo dzisiaj nauki i właśnie te ferie, te wolne, to powinny być absolutnie wolne od nauki?
Tak, tak.
Powinny.
Bo muszą się zresetować, wie pani.
Muszą
się
zresetować.
To jest normalne. Każdy człowiek musi mieć chwilę wytchnienia, prawda?
A czy ważna, czy ważna jest również nuda w rozwoju dziecka?
Nuda?
Żeby się chociaż trochę ponudzić.
Też by było dobrze, ale wydaje mi się, tak jak dla dzieci, jak obserwuję tu moje wnuczki, w ogóle one bardzo lubią ruch.
A chodzą do szkoły?
Chodzą, oczywiście, właśnie.
I dużo lekcji mają do odrobienia?
Ta młodsza nie, ale ta większa to ma nawał.
Nawał.
Po prostu nawał.
To a w której jest klasie?
Słucham?
W której klasie jest? W maturalnej. No to już w ogóle ma nawał przed samą maturą, podejrzewam.
No na pewno, z tym, że to jeszcze jest międzynarodowa, wie pani, ta szkoła ogólnie.
Czyli zdaniem naszej słuchaczki w tych lekcji trochę jest za dużo.
No tak, obciążone dzieci są za dużo właśnie. Ta młodsza nie, ale ta starsza jest...
A straszna. Młodsza w której klasie jest, wnuczka?
W trzeciej.
No to pani Aneta Plewa, nauczycielka, stwierdziła, a to jeszcze ma luz, tak? A od której klasy to się zaczyna?
Od czwartej.
Od czwartej. Dziękuję pięknie naszej słuchaczce za ten głos. Dziękuję pani bardzo, pozdrawiam. 52 3 4 5 5 0 9 0. Czy dzieci w polskich szkołach są zbyt przeładowane nauką i czy może warto by było przemyśleć, żeby na te dni wolne i na ferie nie zadawać im lekcji? 52 3 4 5 5 0 9 0 to jeszcze numer telefonu do dyspozycji naszych słuchaczy. Tutaj widziałam, że panie się też uśmiechały i pan Krzysztof również, no bo to w zależności od, w której klasie są dzieciaki, no to tych przedmiotów i obowiązków dochodzi. Kolejny głos od naszego słuchacza. Halo, halo.
Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jestem Bydgoszczy. Mam dwoje dzieci.
W której klasie?
W piątej, podstawówki i w trzeciej.
Trzeciej.
Dziecko w piątej klasie ma bardzo dużo lekcji do zadanych. Po prostu jak ja byłam dzieckiem, miałam tak podręcznik i w zeszycie trzeba by było napisać zadanie domowe. A teraz dzieci z każdego przedmiotu mają ćwiczenia i mają zadane z historii dwie strony, z przyrody dwie strony, z matematyki dwie strony i tak siedzą całymi dniami.
A mają chwilę pani dzieci, żeby wyjść na, nie wiem, na dwór?
No syn na przykład chodzi na sesje dodatkowe na szachy, więc jeżeli on wie, że idzie dany dzień na szachy, to dzień wcześniej, dwa dni wcześniej próbuje nadrobić te lekcje, które ma następnego dnia, żeby nie siedzieć w 20 i powiedzmy odprawiać te lekcje.
Szachy to dobrze, a teraz są ferie, to proszę zdradzić, czy dzieciaki mają dużo, czy pani dzieci mają dużo zadane na ferie?
W tej chwili, no powiedzmy córka ma lekturę, to rozumiem, że ona może być. A syn nie ma, także to się bardzo cieszę.
No to życzymy bardzo przyjemnych ferii, aby tych zajęć dodatkowo, znaczy aby tych zadań domowych na dni wolne było jak najmniej. Jeszcze mamy, pozdrawiam panią serdecznie. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Witam bardzo serdecznie w sprawie lekcji, przeładowania i dodatkowych zadań domowych zadawanych na dni wolne, tak?
Proszę państwa, ja trochę historii wpierw. Wtedy, kiedy chodziliśmy oboje z żoną do szkoły, to nikt nie pytał, tylko masz dwa tygodnie wolne, bo to tak było od trzech króli, do trzech króli i zadań tyle było, i że trzeba było to odrobić. Po prostu trzeba było to
trzeba
zrobić.
Trzeba było i już, to był obowiązek na ferie, zadanie
no,
domowe.
No oczywiście, że tak. To samo było w szkole średniej. Do tego jeszcze projekty, bo do takiej szkoły chodziłem, do technikum budowlanego.
No i co, nie buntowaliście się?
Ja co innego chciałbym powiedzieć.
Mm-hmm. Słucham pana, słucham.
Na wychowaniu, czy to na pedagogice znam się tylko tyle, co słyszę od żony, a to już jest ponad pół wieku. Działkę mam w granicę ze szkołą i proszę państwa, na przerwę język, który słyszę, którym dzieci operują, to ja człowiek, no już chyba tak bardziej jak starszy, takich słów nie używam. Proszę mi wierzyć, to takie, bo i podpytałem, z której klasy, to na pewno idziesz do przyjęcia. A czy w domu też takiego języka używasz? No nie, a dlaczego używasz tutaj? czy uważasz, że jesteś co lepszy bohaterem, że będziesz tutaj przewodził?
Ja myślę, że tutaj tym wątkiem, który pan poruszy, wchodzimy jeszcze w kolejny temat, czyli takiego zachowania się młodzieży między sobą, ale i również takich agresywnych zachowań czy przeklinania, to jest zupełnie, myślę, rozmowa na inny temat.
Proszę pani,
natomiast
jeżeli pani pozwoli, nie wiem, to może nie na temat, ale pani pozwoli, ja dokończę. To, co żona mi podpowiada,
tak.
bo
jak reagować w takich sytuacjach,
masy
tak?
Masy lat uczyła języka polskiego, bo język polski, odzywanie się do siebie, dzień dobry, do widzenia, uśmiech, kultura to
tak
nic innego jak też patriotyzm.
Ale również to, co wynosimy z domu, co wynosimy ze szkoły. Dziękuję panu pięknie za ten głos. 52 345 5090. O tym dzisiaj rozmawiamy, o tym przeładowaniu. Czy jest przeładowanie, jeśli chodzi o program w polskich szkołach, czy go nie ma, czy może jest wszystkiego w sam raz, ale tylko pamiętać o tym, żeby może, jak dzieci mają wolne, jak mają ferie, żeby rzeczywiście dać dzieciakom odpocząć. No to tak już powoli zmierzając w stronę podsumowania, drodzy państwo, jak wy na to patrzycie, również w kontekście tego apelu Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Wiemy, że z naszej strony, jeśli chodzi o nasze kuratorium, takiej prośby nie będzie, ale będą jakieś dyskusje na to wokół tego?
Myślę, że dyskusje cały czas się toczą w szkołach o tym, na ten
jak
temat.
To rozwiązać?
I również w samym kuratorium, jak ten problem rozwiązać, jak to rozwiązać. Mhm. I myślę, że konkludując, doszliśmy do tego, że tak naprawdę to wszystko jest w rękach nauczyciela. Jak on poprowadzi ten swój proces dydaktyczny, tak, żeby dzieci nie były obciążone pracami domowymi, ale też, żeby ten materiał, ta podstawa programowa, która jest do zrealizowania, została zrealizowana. I tak jak mówiliśmy, już nie chcę powtarzać, ale tak mówiliśmy o tym, że zadania domowe przede wszystkim muszą być, jeżeli są zadawane, nie muszą być zadawane wszystkim. Można zadać konkretnym dzieciom, u których widzimy, że jest jeszcze jakiś problem z jakimś materiałem, że kolejna sprawa, te zadania domowe bezwzględnie muszą być kontrolowane i musi być informacja zwrotna. I oczywiście tych zadań nauczyciele muszą ze sobą rozmawiać i tych zadań no nie może być z każdego dnia, z każdego przedmiotu.
A z drugiej strony, czy brak takich zadań domowych nie spowodowałby zbyt dużego rozluźnienia, jeśli chodzi o podejście dzieci do... Pani Aneta, nauczycielka historii, zdecydowanie kręci głową, że nie. Jeśli chodzi o podejście dzieci do nauki w ogóle. Skoro nie mam zadania domowego, to co ja tam się będę martwiła?
Ale ten kij ma dwa końce. Jeżeli ja zadam to zadanie domowe, raz, drugi, trzeci i raz, drugi, trzeci tego zadania nie sprawdzę, to nie będzie rozluźnienia?
Mhm. Panie Krzysztofie?
No właśnie, to jest dylemat. Kwestia zadawania i później czasu na to, aby to sprawdzić. To jest też problem. Ja myślę, że to, co pani wizytator powiedziała, no myślę, że też jest porozumienie nauczycieli, żeby to obciążenie dzienne było... No badania mówią, że średnio chyba tam pół godziny każdy uczeń polski poświęca nauce, ale to też w zależności od typu szkoły. No na pewno w licealnych szkołach i w tych szkołach, gdzie jest ambicja rodziców pewnie do zdobycia wyższego wykształcenia i lepszych ocen. To myślę, że problem, który pani redaktor będzie trwał jeszcze bardzo długo i pewnie długo nie będzie rozwiązany, ale... Uważam, że powinniśmy też oczekiwać, że uczniowie będą pracować w jakiejś formule w domu.
Z drugiej strony tak sobie myślę teraz, że tutaj pokrywa się również z tym podejście samych rodziców, bo są też rodzice, którzy stwierdzą, właśnie szkoła jest po to, żeby dziecko usiadło, się nauczyło, ewentualnie troszkę utrwaliło sobie wiedzę w domu, a są też tacy rodzice, którzy jak przed chwilą tutaj mówił nasz słuchacz, że takie były kiedyś czasy. Macie 2 tygodnie ferii, macie czas na nauczenie się albo przeczytanie lektury.
I popioły trzeba przeczytać, jasne.
I popioły trzeba było.
Ale są też rodzice.
Proszę bardzo.
My też mamy przecież czas, mamy urlop i chcemy w tym urlopie, to już pani mówiła o tym, chcemy podczas tego urlopu wypocząć, tak? Ja nie mówię o przeczytaniu książki, tak? Bo to może i na zdrowie wyjdzie, jak się tą książkę przeczyta, ale stricte o jakichś zadaniach domowych, no myślę, to tak jak mówiliśmy, że no nie może tak być, że w czasie urlopu my mamy jeszcze, bierzemy pracę i musimy tą pracę wykonać, bo człowiek już idąc na ten urlop jest w stresie, tak? Że ma coś do zrobienia, ma urlop, musi coś zrobić, wraca, tak? I właśnie nie wraca wypoczęty. I to tak samo działa, jeśli chodzi o dzieci.
Ale spotykałam też takie głosy wśród na przykład moich znajomych rodziców, że dzieciaki mają strasznie dużo wolnego.
No właśnie, mój syn, czy mieliśmy szczęście w klasie, tej jeden, w klasach 1-3, szczęście, którego się też musiałam trochę nauczyć. Pani, która prowadziła, pani Lucyna, klasę mojego syna, nie zadawała. I ja byłam przyzwyczajona do tego, że no, poprzednie dziecko starsze non-stop coś musiało robić. Tu nagle nie musiał, wie Boże, wy nic tam nie robicie. I nagle się okazało, że rodzice mieli pretensje do pani, że pani nie zadaje. No przecież jak pani może nie zadać? A przecież oni nic nie robią. I dopiero kiedy zobaczyliśmy na zebraniu karty pracy dzieci,
które... Ewaluacyjne?
Tak, nie, to co oni robili na lekcji, bo dzieci niczego nie musiały ze sobą nosić. Wszystkie karty pracy były przygotowane przez panią. Wszystkie zajęcia, które prowadziła na lekcji, nie było widać tego w zeszycie, bo nie było widać.
Czyli
natomiast
świetny
wszystko
nauczyciel.
To było w sali. I jak poszliśmy na zebranie i pani nam pokazała, proszę bardzo, to pani syn zrobił, to pani córka, to pani tamto, a to zrobiliśmy razem, a tutaj rozmawialiśmy i nagle wszyscy oczy wielkie otworzyli, że no nie trzeba
czyli
się
można.
Dzieć. Można.
Można oczywiście.
Ale trzeba się było tego nauczyć, że nauczyciel nie zadaje, bo wszyscy się oczekiwali tak.
I to nauczyciel wkładał bardzo ogromny czas
ogromny
poza lekcyjny.
Czyli efektywnie pracował.
To
ja myślę, efektywny, ja już tylko kończąc, efektywnie wykorzystywał czas na lekcji.
I ja myślę, że doskonale moi goście również, pamiętacie państwo, taki był film z Michelle Pfeiffer dawno temu.
Tak,
był przetłumaczony, w każdym razie Dangerous Minds, to były angielski tytuł, nie pamiętam już polskiego.
Młodzi
gniewni. I tam w tym filmie było świetnie pokazane, tak. Jak ona nie mogła sobie z trudną klasą poradzić, a jednak sobie poradziła i rodzice tych dzieciaków w tej klasie robili wielkie oczy, że jak to moje dziecko potrafi to. Czyli wracamy do tego, o czym mówił i pan Krzysztof, i panie. Nauczyciel, duża odpowiedzialność w tym procesie nauczania, ale nie tylko nauczyciel. Pamiętajmy, prawda, panie Krzysztofie?
Oczywiście.
Wróćmy do tego domu jednak.
Temat filmowy też Jansa bym przypomniał, jak bardzo ładnie.
Stowarzyszenie.
Tak,
tak jest. Czyli dom
mamy
również.
Mamy parę bardzo fajnych filmów w tej materii.
Które pokazują, jak warto podejść do młodzieży. One są inspirujące, pani Aneto? Panią
bardzo,
zapytam jako nauczycielkę.
Tak, są
i
bardzo inspirujące i często to jest tak, że marzeniem młodego nauczyciela jest być takim właśnie jak ona lub on. I w tym to jest marzenie, które można spełnić, ale warunek jest taki, że pomagają nam rodzice, bo jeżeli ja mówię moim uczniom, możesz, potrafisz, a on przychodzi i mówi, nie, mama powiedziała, że nie, bo nie, to bez sensu, to się mijamy.
Ale myślę, że ważna jest też ta pasja, tak. Zarówno ze strony nauczyciela, jak i to, że potrafi zaszczepić tą pasję, zainteresować czymś swoim przedmiotem. To jest już naprawdę, wydaje mi się, połowa sukcesu. I też dziecko musi mieć swoje zainteresowania i swoje pasje. I wtedy na pewno będzie mu dużo, dużo łatwiej.
Bo każdego dzieciaka jesteśmy w stanie nauczyć, prawda? Wiele, panie Krzysztofie. I wyciągnąć z niego to, co najlepsze.
Ja jestem zwolennikiem, żeby zarówno uczniowie mieli pasję, ale też nauczyciele.
Tak, właśnie.
Nauczycieli działa przeciwwypaleniowo, a uczniów działa rekreacyjnie, więc to zupełnie. Ale rzeczywiście, w pełni się zgadzam. To musi znaleźć ujście, bo tak samo jak moment odrabiania lekcji, nie tuż po powrocie do szkoły.
Oczywiście.
Ta dekompresja emocjonalna i jeszcze inna musi nastąpić.
A to były takie swego czasu, wracasz ze szkoły, zrób szybko lekcję i potem masz czas wolny. Było takie też podejście, pamiętam.
Myślę, że dziecko musi odpocząć, przyjdzie, odpoczywa, coś tam przekąsi, prawda? I dopiero jest w stanie efektywnie, jeżeli ma tą pracę domową, efektywnie tą pracę domową zrobić. Ale jeszcze wrócę do tej pasji, o której pan dyrektor mówił, że we wszystkich, w tych obu filmach, o których powiedzieliśmy, właśnie nauczyciel zaraził swoją pasją swoich wychowanków, prawda? I to był jego sukces. I dzięki temu ten sukces osiągnął i on, i ci jego wychowankowie.
Wiele wspaniałych inspiracji wszystkim państwu życzymy, a wszystkim, którzy mają w tej chwili ferie, wszystkim uczniom wypoczynku. Pani Anna Borysiak, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
Dziękuję bardzo.
Pani Aneta Plewa, nauczycielka historii w 7 Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy i pan Krzysztof Jankowski, pedagog, dyrektor Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Uśmiecham
bardzo.
Się i dziękuję państwu bardzo za chwilę wiadomości. Bogumiła Wrysiło, do usłyszenia.